średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
Dobrze wrócić się z dalekiej podróży po 2-3 tygodniach nieobecności. W końcu w studiu Radio Free i gramy na maksa. Mam możliwość poprowadzić, cieszę się bardzo gorąco. Paweł Typiak przed mikrofonem, Mateusz Danowicz po mojej lewej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bartek Matla dzisiaj realizuje całe to wydarzenie, które ma miejsce w każdy wtorek o 20 pod nazwą Gramy na maksa. Będą goście zdalni. Słuchajcie, chłopaki stworzyli narzędzie, dzięki któremu do każdej gry da się dodać modding. I chcę was tym zdaniem na razie zostawić, bo to brzmi ultra, ultra ciekawie i za chwilę do tej rozmowy przejdziemy. Mateusz, dzieje się dużo w gamingu. Przed chwilą gruchnęła wiadomość o tym, że Microsoft prawdopodobnie dopnie tego deala z Blizzardem i że nie będzie najmniejszego problemu.
Znaczy nie wiadomo jeszcze, no bo jeszcze mają w Wielką Brytanię z problemem, więc nie wiem, czy nie będzie najmniejszego, ale jak gdyby Wielka Brytania i ten problem tam nie istniał, to już faktycznie byłoby zero problemów dla nich. Ale no zobaczymy, jak to będzie. Mi się już ten temat trochę nudzi, przyznam szczerze, bo ileż można. Co miesiąc, co tydzień słyszymy, co dwa tygodnie jakieś newsy są z tym związane. Ale no warto śledzić, nie, bo jednak co z tego wyniknie, tak naprawdę długofalowo i tak się będzie, przekonamy dopiero za parę lat pewnie.
Ale super będzie się rozkręci. Zagrać w Diablo w Game Passie.
Super, super, no ale też...
A nie wiem, czy wiesz, jak masz Amazon Prime, to możesz pobrać darmową zbroję dla konia właśnie do Diablo 4 na dowolną platformę.
Wow.
I to teraz możesz zrobić, w tym momencie nawet.
Teraz akurat nie chcę, bo...
Nawet przez telefon ja robiłem,
wiesz? Musiałbym pobierać apkę.
Tak, przez...
No to daj spokój. Ale roboty.
Jeżeli macie, a sporo osób jednak korzysta, biorąc pod uwagę albo A, zakupy, albo B, wideo, w sensie serwis Amazon Prime Video, tak on się...
Chyba
dokładnie.
Tak.
No to Amazon Prime Gaming też sobie działa i akurat ta zbroja dla konia jest ciekawa, ale
tam
jakiś Shovel Knight też wjechał i między innymi Prey. Ten nowy jest do pobrania.
Jakiś Shovel Knight? Myślisz, że to ten pierwszy? Czy...
Właśnie nie, jakiś inny. I ja to... Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Już za chwilę ta nasza wyjątkowa rozmowa. Znaczy, co my będziemy was w ogóle trzymać dłużej? Ja myślę, że to jest wyjątkowy moment na to, aby móc porozmawiać właśnie o wyjątkowym świecie moddingu, drodzy państwo, ponieważ razem ze mną już w tym momencie są Michał Szklarski, czyli szef Ready Code, a także Julek Kopczewski, szef technologiczny właśnie tej firmy. Panowie, stworzyliście platformę, narzędzie do moddingu gier. Witam bardzo serdecznie.
Witam.
To był Julek. Jest i Michał. Fantastycznie. Panowie, to narzędzie do moddingu gier brzmi troszeczkę enigmatycznie, no bo z jednej strony przecież modding istnieje, więc w jaki sposób wynaleźliście koło na nowo?
Jasne. Musimy się tutaj w dobrej kolejności ustawić.
Julek, zacznij.
Słuchajcie, owszem, istnieje od bardzo dawna. To, co w ostatnich latach się wydarzyło, to, że modding zaczął wchodzić bardziej do takiego mainstreamu, można powiedzieć. I mało tego, nie tylko to jest już jakby domena gdzieś hobbystów, którzy po godzinach gdzieś tam próbują zhakować tą oryginalną grę i do niej coś dodać bez de facto współpracy z twórcami, ale wręcz sami twórcy jakby zaczęli dostrzegać w tym potencjał.
No bo jak nie możemy czegoś pokonać, to się do tego przyłączmy. To też działa w tę stronę, a jednak modding nie umrze, bo ludzie chcą to robić.
Tak, chcą to robić, ale jest po prostu w tej chwili dla tytułów, gdzie tych narzędzi od twórców nie ma, jest to dosyć trudne. Tak? Jednak mimo wszystko wymaga to sporej wiedzy technicznej, gdzieś tam wytrwałości też. No i nasze całe podejście jest takie, żeby tworzyć taki modding, który jest przeznaczony dla szerszej widowni, czyli modding, gdzie te narzędzia są budowane w samą grę, gdzie te narzędzia są przystępne, wszystko jest ładnie podtłumaczone tutorialami i tak dalej. No i dzięki temu jakby staje się to coś, co jest dużo bardziej masowym zjawiskiem, więc powiedziałbym, że wynaleźliśmy koło, owszem, ale bardziej okrągłe.
Rozumiem.
Od nowa tylko lepiej po prostu, bo tak naprawdę jak wyobraźcie sobie, jak było to drzewie robione po prostu na tych wszystkich gracz tytułach, produkcje Bethesdy chociażby, od pierwszych dosłownie Daggerfalli, potem Morrowinda, do którego to wielki boom moddingu się rozpoczął tak naprawdę, po dzisiejszej najnowsze i gdzieś tam Starfield, tak powiedzmy już w całkiem niedługich planach, do którego też oczywiście te narzędzia będą. Dalej to są jednak zewnętrzne narzędzia, które wyglądają jak trochę taki przemielony i specjalnie jakby do grupy właśnie hobbystów wypuszczony edytor silnika gry, ale jednak jakby no to jest narzędzie z wielkim progiem wejścia po prostu, tak? Więc jeżeli już takie narzędzie jest przez twórców podane, to ta gra musi być wielkim sukcesem, żeby ta adopcja była wielka. A tutaj, żeby ta adopcja była w ogóle jakakolwiek tak naprawdę i żeby to jakoś się potoczyło i żeby ludzie tworzyli. I to jest jeden sposób. Drugi sposób jest taki, że ludzie sami się biorą i reverse engineerują grę, czyli dobierają się, że tak powiem, inaczej mówiąc, do jej bebechów po to, żeby wyciągnąć to, co ich interesuje i sami mody do niej zrobić. I tak właśnie się w przypadku GTA 5 potoczyło. I to, co dziś mamy, to jest, myślę, że wybitny efekt właśnie tej współpracy tego dużego kolektywu ludzi po prostu, którzy zaczęli w taki sposób to tworzyć. No i ten sposób nasz, to bardziej okrągłe koło, o którym Julek wspomniał, to jest sprawienie tego, żeby to miało jak najmniejszy próg wejścia, bolało jak najmniej i jak najwięcej osób było w stanie bardzo przystępnie do tego podejść i dosłownie grze to zrobić.
Czy to oznacza, że ja nie muszę prawie nic umieć, żeby zacząć modować? To znaczy, wiesz, taki Paweł typ jak sobie łapie za Hadesa, włącza wasz program, waszą platformę, czyli ReadyCode, to się będzie nazywać dokładnie? Czy to jest nazwa bardziej firmy?
Jasne, to jest nazwa firmy, nazwa technologii.
Okej.
Okay. Natomiast my też, to warto może od razu powiedzieć, my współpracujemy ze studiami gier. Jakby my pomagamy im po prostu wypuszczać narzędzia budowane w ich gry, więc to jest jakby coś, co jest częścią integralną konkretnych tytułów.
Czyli skoro uszczepiłem się tego, Hadesa, panowie, to powiedzmy odpalam sobie Hadesa i tam będzie graj, kontynuuj, lista twórców, modding.
Dokładnie, tak.
Dokładnie tak. Ty nie musisz niczego pobierać, niczego 40 godzin tutoriali nie chłonąć, nie czytać wielu po prostu stronnicowych dokumentacji. Odpalasz grę po najnowszym release, kiedy właśnie ten feature został dodany, czyli modding, i tak samo jak masz zapisz albo wczytaj save game, to masz zapisz albo stwórz nowego moda, wchodzisz do specjalnego trybu gry, no i już jakby jedziesz z kreatywnością, z pomysłami. W samej grze wszystko.
To brzmi faktycznie ciekawie. Jak na przykład w takim scenariuszu z dobieraniem modów, które powiedzmy będą w taki sposób dostępne, w takim, no powiedzmy w teoretycznym menu.
Czy to będzie działać jak Little Big Planet, że każdy mógł sobie
stworzyć? Nie, ja po prostu, wiesz, ja tak pytam, bo na przykład ostatnio modowałem Fallouta 4 i to działa na tej zasadzie, że jest tam taka jedna platforma, Wabbajack się nazywa, i tam akurat jest mały dostęp, ale no masz wybór, widzisz kafelki konkretnych modów, co chcesz sobie wybrać i klikasz. Więc czy to będzie jakoś, jak to będzie moderowane, że tak powiem, i dobierane?
Jasne, są różne w ogóle rodzaje jakby modów, no nie, mogą być mody, które bardziej dodają jakiś feature do gry, spełnią, nie wiem, nowy tryb rozgrywki, to jest jeden styl, drugi styl to jest bardziej taki contentowy mod, który, no nie wiem, dodaje do gry nowy item, no i wtedy takie mody oczywiście mogą współdziałać z innymi modami, które dodają inne przedmioty w grze albo dodają, no nie wiem, innych przeciwników. Mało tego, mody mogą w ogóle zależeć od siebie, tak? Może być mod, który na przykład jest modem mapą, nową mapą, dajmy na to, nie wiem, grze jakiejś strategicznej, tak? Ale w ramach tej mapy są wykorzystywane nowe, powiedzmy, rodzaje budynków, tak? Które dodali potencjalnie nawet inni moderzy, więc wszystko zależy w sumie od tego, co konkretnie modujemy. Jeżeli to jest mapa, no to jest wtedy raczej jeden mod, który wszystkim kieruje. Jeżeli to jest jakiś item, no to może współistnieć wokół innych modów.
Czy jeżeli stworzymy jakiś item, jeżeli stworzymy jakąś mapę, to właśnie trochę ten pomysł z Little Big Planet mi cały czas w głowie siedzi, że możemy to udostępnić i każdy ma do tego dostęp, każdy może modować nasz mod i to może tak naprawdę narastać w nieskończoność, tworząc po prostu wielką, jak to nazwaliśmy, platformę do moddingu każdej dostępnej gry?
Na pewno w ramach pojedynczej gry taki ekosystem można budować, ale rzeczywiście mamy też, no, takie powiedzmy bardziej dalekosiężne plany, gdzie rzeczywiście ten content między różnymi grami wręcz można by wymieniać, natomiast to jest bardziej pieśń przyszłości. Wiadomo, takie pomysły co jakiś czas się pojawiają. Na razie to jest skupiamy się na razie na budowaniu jakby takiego ekosystemu wokół konkretnych tytułów.
I czy to już działa? Czy już możemy wypróbować waszą platformę? Czy na razie jesteście w fazie budowy i dopiero zobaczymy gry z tą platformą, z tą dodatkową modową opcją?
Mamy jedną grę, która wyjdzie, już w zasadzie została zapowiedziana, że ta modowalność w niej się pojawi. To jest gra, gdzie taki właśnie trailer modowalności się pojawił, się nazywa Postal Brain Damage. To jest gra, która już była wcześniej na rynku, ale teraz po prostu ta modowalność pojawi się w niej jako po prostu update. Natomiast no, mamy też na tapecie inne tytuły, które gdzieś tam jeszcze nie są ogłoszone, więc no, nie zrobimy tego tutaj. No niemniej dzieje się.
Zachęcamy, żeby robić to tutaj.
Michale. Jak tylko zaoszczędzę trochę na NDA, które podpisałem.
Rozumiem. Michale, to w takim razie jak wygląda przyszłość? Jak wygląda wasz pomysł na... No wiem, że o kolejnych tytułach nie możecie powiedzieć, ale właśnie na rozwój, bo brzmi to naprawdę tak, jakbyście stworzyli coś, z czego każdy będzie chciał w przyszłości korzystać.
Wiesz, zdecydowanie ekspansja na przeróżne, nawet ciekawe po prostu gatunki gier, to jest przede wszystkim nasz jakby taki myślę, że główny cel i znalezienie jak największego, jak najszerszego grona odbiorców właśnie tutaj studiów, w których tytułach tak naszą technologię będziemy implementować. W dalszej kolejności naprawdę będziemy się skupiać na tym, żeby w naszych narzędziach, w edytorach i jakby w tym, co jest dostarczone w samej grze, tych możliwości też rosło i były dokładane kolejne, całkiem jakby tutaj bym powiedział, żeby było to przystępne, ale też takie dosłownie na bogato, tak, dla już twórców, którzy chcą przy tym niskim progu do tego wejść, faktycznie coś porobić i też całkiem niedługo będą mogli to zrobić na przykład z ideą visual scriptingu, tak, czyli stworzenie jakichś pewnych mechanizm, zachowań, w których to będą mogli sobie dosłownie w takim edytorze wizualnym pokroju drag and drop poprzeciągać, która akcja wyzwala co i stworzyć sobie jakieś takie dosłownie proste mechanizmy albo na przykład reguły tego, jak dana broń ma się zachowywać albo jak dany NPC ma się dosłownie zachować albo jakiś nawet quest za pomocą tego wykonać, więc to jest jakby gdzieś tam coś, co jest tutaj też naszym głównym celem, żeby sprawić, że ta platforma stanie się bogatsza w feature'y i będzie przyciągała jak najwięcej właśnie graczy, którzy nie będą musieli pobierać dodatkowych gigabajtów, dodatkowych narzędzi, zrobią to szybko, zrobią to prosto, podzielą się ze światem. My się integrujemy z takimi narzędziami, platformami hostingowymi do modów, bo to oni właśnie ten ciężar zdejmują, jeżeli chodzi o moderację, jeżeli chodzi o kategoryzację tych modów, o pobieranie właśnie i to jest jakby też kluczowa rzecz, żeby zrozumieć, że my jesteśmy narzędziem, ekosystemem do tworzenia. Są też narzędzia, które zajmują się właśnie hostingiem, kategoryzacją. Mhm. Jest to cały spójny ekosystem i tutaj możemy po prostu podziałać naprawdę, naprawdę dużo. Chyba Julek chciał coś jeszcze dopowiedzieć. Tak,
nie, znaczy tylko sam, że tak powiem, powiedziałeś o tym skryptowaniu, no bo to jest rzeczywiście fajny kierunek o tyle, że w modowaniu gier często właśnie zaczyna się od dodawania kontentu. Ale później, jeżeli rzeczywiście chce się z gry zrobić taki wiecznie zielony sandbox, w którym można różnych rzeczy próbować, różnych możliwości, no to skryptowanie, czyli po prostu zmiana zachowań, to jest coś, co rzeczywiście jest potrzebne.
No tak. Nie ukrywam, najlepsze mody tak działają, że właśnie zmieniają mechanikę gry, bo wchodzisz do gry, właśnie te gry Bethesdy chociażby, nie wracasz do gry. Jak wracasz w dzisiejszych czasach do jakichś gier Bethesdy, dlatego że masz jakieś mody, które ciekawie zmieniają grę, nie dlatego, że tylko ładniejsza grafika na przykład. Ale te narzędzia, o których mówiliście teraz, właśnie skryptowanie i tak dalej, że to ma być takie proste, drag and drop na przykład, to też jest fajne dla ludzi, którzy w ogóle chcą wejść w game dev, wydaje
tak, mi się. Tak, ja się troszeczkę czuję tak, jakbym rozmawiał z szefami Epica w latach 90., którzy teraz mówią o Unreal Engine 5 i pokazują, w jaki prosty sposób będzie się budować gry właśnie takim drag and drop, oczywiście posiadając odpowiedni sprzęt. I życzę wam tego, panowie, żebyście za kilka lat też byli, tak jak szefowie Epica, bardzo bogatymi ludźmi i żeby każdy chciał korzystać właśnie z waszych rozwiązań. Myślicie, że tak może wyglądać przyszłość? Czy jest jakaś konkurencja, która może w tym przeszkodzić, ewentualnie która powoduje, że pracujecie ze zdwojoną mocą?
Wiecie co, ja się konkurencją jakoś bardzo nie martwię, raczej... Mhm. Zachęcam więcej startupów, żeby zajęły się tym tematem, bo myślę, że jest bardzo pojemny.
Pozdrowie.
Po prostu im więcej, tym lepiej, bo po prostu temat modowania jest, myślę, dosyć jeszcze nadal niezeksplorowany, a jest naprawdę tam dużo możliwości i od strony promocji, i od strony marketingu, i od strony po prostu reagowania na to, co się dzieje na rynku gier, tak? Bo jednak no, cykl wydawniczy jest dosyć mimo wszystko powolny w grach, tak? Nie da się gry wypuścić z dnia na dzień, natomiast no, to modowanie właśnie sprawia, że za tym jakby wirem nowych trendów można w ten sposób nadążyć, więc no, do tego bym zachęcał i twórców gier, i twórców modów, i inne startupy, żeby się tym zainteresować.
Michale, jeszcze jakaś kropka na D?
Tak, jeszcze chciałem właśnie dodać, a propos tego, co mówiliście, dzięki za życzenie, też jakby, że tak powiem, byłaby to idealna ścieżka, żeby wylądować tak jak szefowie firmy Epica, ale zobaczymy, co nam przyszłość pokaże. Oczywiście też naszym celem jest faktycznie, dzięki temu, co mówiłem, wprowadzić tą modowalność pod strzechy i jakby sprowadzić to do takiego poziomu, że naprawdę więcej mas graczy będzie mogło się do tego dostać, to faktycznie są już znane przypadki, że chociażby przez narzędzia Bethesdy ludzie tworzą takie modyfikacje, które są tak naprawdę jakby grami samymi w sobie. Mm-hmm. Przykład Enderal chociażby do Skyrima, właśnie taki już kompletny mod, który nazywać się może taką Total Conversion, to się tak fachowo nazywa, ale tak naprawdę to jest de facto osobna gra w ogóle, którą się osobno instaluje i ci ludzie z początku hobbyści stworzyli swoje studio i my każdemu naszymi narzędziami byśmy chcieli umożliwić taką ścieżkę, ale też jakby sprawić, że to będzie jakiś naturalny krok rozwojowy i będą powstawać studia, te grupy będą hobbystyczne, się profesjonalizować i dzięki temu będziemy mieć właśnie więcej fajnych talentów w game devie. To też jest jakby, myślę, że konkretnie.
Fantastycznie, życzymy tego. Powiedzcie, czy dostaniemy pierwszą grę za chwilę, czyli ten Postal, o którym wspominaliście, ale całe narzędzie już tak jakby działa, w sensie, że deweloperzy mogą pracować już teraz sobie razem z nim, żeby zaimplementować go do swojej gry.
Tak, jak najbardziej. My zresztą chętnie pomagamy z zintegrowaniem jakby tego narzędzia do gier, też jakby sami no, wywodzimy się gdzieś tam z przemysłu, więc te wiemy, jak to wygląda od drugiej strony. Wiemy, jakie są wyzwania w studiach gier, że często wydanie gry to jest coś, co jest absolutnie na pierwszym miejscu, na drugim i trzecim. Więc jest to wszystko zaprojektowane z myślą o tym i żeby po prostu no, nie przeszkadzało tak w tym, co najważniejsze, a jednocześnie, żeby po prostu nie wyłączało tej możliwości dodania modowania, nawet w sumie w dosyć późnym momencie, nawet na przykład post-launch.
Jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Razem z nami Juliusz Kopczewski, a także Michał Szklarski, firma ReadyCode, która zajmuje się platformą, która pojawi się w przyszłości, oby tak było, w większości gier, żebyście mogli je modować.
Na zainteresowanych odsyłamy na stronę po prostu ReadyCode.
Tak jest. Dziękuję za rozmowę, panowie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy również.
Dzięki i życzymy tego, o czym wspomniałem wcześniej, żeby zakończyło się, albo żeby tak się rozwinęło, jak w przypadku właśnie Epica. Oby tak było. My już przechodzimy do kolejnych tematów. Wy oczywiście słuchacie Gramy na Maxa, no i my zachęcamy do tego, żebyście z nami zostali, bo dzisiaj Crash Team Rumble między innymi.
Gramy na Maxa.
22 minuty po godzinie 20. Wysłuchacie audycji Gramy na Maxa. Nowy challenger wszedł właśnie do naszej gry, czyli Wiktor Tarapacki. Cześć Wiktor.
Dobry wieczór.
Będziemy teraz przyglądać się newsshotowi, czyli najnowszych informacji będzie sporo ze świata gier wideo. Anika przygotowała dla nas i dla Was właśnie te informacje. A zaczynamy od symulatorów budowania. Te już były. Czas działać w drugą stronę, czyli zapowiedź symulatora rozbiórki. Deconstruction Simulator to świeżo zapowiedziana gra od Games Incubator. A jak zapowiadają grę twórcy, będzie to gra, w której poznasz emocjonujący świat z wyburzeń i recyklingu. W grze będzie można rozbierać domy, a wszelkie zdatne do użytku surowce czy odnowione sprzęty sprzedawać na rynku wtórnym. Premiera w 2024. Myślę, że wow, wszyscy, którzy mają w piwnicy tak zwane to przyda się albo przyda to się, będą już zadowoleni.
Już są takie gry, na przykład Red Faction, Battlefield, niektóre. Teardown, no właśnie. Teardown to jest dobry przykład.
Też Demolition, no.
Takie totalne, total.
A czy ktoś pamięta taką grę Fracture? Lukas robił tę grę,
nie.
Chyba 2007.
Kojarzy tytuł, ale nie.
Tam właśnie niekoniecznie chodziło o rozbiórkę, ale pamiętam, że dla mnie imponujące było wtedy to, bo nie grałem jeszcze w Red Faction wówczas, że można było tak załamywać, czyli robić taki podkop, taką dziurę w ziemi. Mhm. Nie, to nie była dziura, to była... No tak jakbyś...
Okop? No, podkop?
Wnęka w ziemi.
Wnęka w ziemi, okay.
Ale też górkę mogliście zrobić i takim pistoletem, dzięki czemu mogliście tak w powietrze wybijać przeciwników i siebie również, albo nagle szybko się okopać. I to było bardzo ciekawe. I tak mi się zawsze to przypomina odnośnie, jak ktoś mówi Red Faction, to ja od razu wspominam właśnie ten tytuł.
Ciekawe, to nie jest taka stara gra, 2008 rok, a jakaś strasznie zapomniana.
Strasznie zapomniana, okay. Mi się dobrze to grało. Także ten symulator będzie. Ja już widzę ten mod, nawiązując do tematu, o którym dzisiaj mówiliśmy, że będzie Miley Cyrus na Wrecking Ball sobie latać i wyburzeniową kulą będzie. Ruszył It at Xbox Demo Fest. W ramach wydarzenia Microsoft oferuje prawie 40 gier w wersji demo do ogrania za darmo.
Ale mało.
Mało w porównaniu do...
Ze Steamem.
A Steam miał ile?
Kilkaset, tam jest 1000 prawie dem zawsze.
Tak sobie przeglądam te tytuły i ja się tam coś znam na grach wideo, ale tutaj za dużo mi to nie mówi nic.
Może jakieś dwa wpadły. Usterka w radiu.
Zerknij sobie.
Przepraszam Bartek, zaraz się przesunę. Alchemist The Potion, czekaj, tak właśnie sobie
Dark
przebijam wzrokiem.
Dreamers,
i czekam na pierwszy, Drake. Czekam na pierwszy wiersz. O,
Ghost Trick.
Ja wiem, co by ci się spodobało, Paweł. Daymare, numer 10, bo to jest klasyczny Resident Evil. Wiesz, Tank Controls, albo współczesne, ale wiesz, o co chodzi.
Chyba wiem, o co chodzi. Ja chyba to widziałem na jakimś trailerze.
Tak,
okay.
Więc to jest druga część bodajże. To była też pierwsza, bardzo dobrze przyjęta przez graczy, właśnie taki hardkorowy, staroszkolny survival horror. Jedziemy dalej,
no,
idziemy dalej.
Ghost Trick z 3DS-a, Phantom
no, to tak,
Detective,
to wiadomo.
To kojarzę.
Ale dalej faktycznie, Punch Club kojarzy nazwę, że to jest jakiś tam symulator życia
Pixel
boksera, i coś takiego. Rain World to jest bardzo fajny indyk, ale stary już.
Okay.
O, Sea of Stars to jest bardzo fajna gra, która wychodzi, JRPG, który wychodzi w sierpniu. Jest w ogóle, nie wiem, czy graliście w Messengera, taką grę trochę jak...
To od Facebooka.
Platformer taki, nie, taki platformer, że grasz ninją. I JRPG jest z jakimś powodem prequelem tego Messengera.
Okay.
Nie
okay. Ale Stonks 9800 Stock Market Simulator. Od
pięknie brzmi. Stonks pięknie
to,
brzmi.
Tak, to na pewno. To the moon.
Na poważnie.
The First Descendant, a także Trinity Fusion. No jest tego trochę, ale
nie. Więcej nie kojarzę, bo dużo. Ale zachęcamy. Fajnie, że jakby chociaż trochę tych dem, zawsze to dobrze, jak dema są na wszystkich platformach, a nie tylko na PC-cie.
Kiedyś kupowało się gazety z demami, a teraz
no, to były czasy.
A teraz jest święto, kiedy demo jest w czasach internetu dodawane do gry, no, ale niech będzie.
No i od kilku lat przecież mamy te festiwale. I to się powoli rozrasta. Nie,
ale na
rozrasta.
Konsolach jeszcze mam wrażenie rzadko trochę.
No
szczególnie
na konsolach to tak.
No, na PlayStation musisz mieć w ogóle plusa jakiegoś tam wyższego.
Wszyscy myśleliśmy, kiedy internet się pojawił, że to będzie naturalne, że każdy będzie chciał reklamować swoją grę za pomocą dema, ale mam wrażenie, że po ograniu niektórych dem ludzie po prostu mówią, oj nie,
no tak.
Poczekam, aż oni to załatają. Także chyba...
No teoretycznie zrobienie dobrego dema to jest troszkę
tak?
Jeszcze roboty.
Dodatkowe
lepiej,
roboty.
Lepiej zrobić early access.
Albo zrobić trial taki godzinny, jak niektórzy robią. Właśnie na PlayStation jest tak, że masz jedną godzinę z jakiejś gry. Po prostu. Nie do wszystkich gier nie we wszystkich grach to działa, ale jak właśnie...
Demo Residenta 2, pamiętam, na PlayStation 1 miało 15 minut. Ja prześcigałem się, jak daleko dojdę. Potrafiłem zabić Likera w 15 minut. Już. No, pięknie to było. Kolejne potwierdzone postaci w Mortal Kombat 1. W MK1 będziemy mogli walczyć, wcielając się w główne postacie, lecz także korzystać z pomocy tzw. postaci cameo. W obu przypadkach lista potwierdzonych, znanych już graczom postaci jest całkiem długa. Przypomnijmy, że to jest tak, że gracie jeden na jeden, wybieracie też drugą postać i nie możecie się w dowolnej chwili zmieniać, tak jak w tagu, że nagle gracie Scarlet, a wcześniej graliście Rainem, tylko ta postać jest przywoływana, żeby na przykład zrobić X-Raya, czyli w efektowny sposób jeszcze nie wykończyć, ale bardzo dużo paska życia zabrać przeciwnikowi, ewentualnie...
Wykonać jakiś atak po prostu pomocniczy.
Kombos dodatkowy. Czyli powiedzmy, wy robicie sobie high punch, low kick, dół high punch, postać jest w powietrzu, nagle pojawia się, niech będzie Raiden i dalej podbija tę postać, a wy później kontynuujecie
tego juggla. No w ogóle air kombosy w Mortalu będą.
Tak, to może być ciekawe. Potwierdzone postacie główne to Johnny Cage, wiesz, kiedy mówisz o Mortal Kombat, chcesz od razu Johnny Cage, Kenshi, Kitana i tak dalej. Kung Lao, Liu Kang, Milina, Raiden, Rain, Scorpion, Smoke i Sub-Zero. Potwierdzone cameo to Cyrax, Frost, Goro, Jax, Briggs, Kano, a także Kung Lao, Scorpion, Sektor, Sub-Zero, Sonya Blade i Striker. Co ciekawe, niektóre postacie się powtarzają i tu, więc Sub-Zero będzie mógł walczyć razem w jednej drużynie z Sub-Zero.
No, ciekawe, czy cyborgi będą w grze. Jako główne postacie właśnie.
Słuchaj, bo... pojawienie się ich w ostatnim trailerze spowodowało, że ludzie piszą głównie o tym, że jest Sektor i Cyrax z wyglądem z Mortal Kombat 3, co się ludziom strasznie podoba.
Co pasuje na cameo, więc nie będą z takim wyglądem jako główne postacie, jeżeli będą jako główne postacie, bo o to chodzi, że te cameosy mają właśnie wygląd z tych starszych odsłon i tak dalej. No właśnie, ale ja lubię zawsze cyborga jednego mieć chociaż w głównym tym rosterze.
A jak się Smoke podoba?
Smoke jakby podoba mi się gameplayowo, bo bardzo go zmienili, to jak działa, przynajmniej z tego, co można po trailerze spojrzeć, ale wygląda wizualnie chyba najgorsza wersja Smoke'a jak dla mnie. Znaczy, nie wiem, no wygląda tak bardzo niejako.
Ja się po prostu cieszę, że jest, bo od dziewiątki to tak...
No tak, tak, jasne, ale w dziesiątce był ten cyber Smoke.
Tryborg.
Tak. Ale chodzi mi o to, że no, wygląda bardzo niejako po prostu. Postać taka... Taki bardzo...
Siwy chłop też.
Domyślny bohater, tylko że ma siwe włosy i maskę ninja, nie?
Tak, i niektórzy też mają problem z tym Mortalem pod tym względem, że postawiono na ninjów.
A to fajnie bardzo.
Właśnie też mi się to podoba.
I
klany ninjów, i niektórzy już rozkminiają, że na przykład Rain, Reptile i Ermac mogą być w przeciwnym klanie do Shira i Raju, więc... Mhm. Albo właśnie w Shira i Raju.
Nie wiem.
Ja troszeczkę mylą mi się.
Ale mam nadzieję, że Ermac będzie, bo on ma bardzo fajny gameplay. Chociaż Rain pojawił się i Rain jest teraz zonerem totalnie, czyli walczy tylko na odległości, jest magiem tak naprawdę, więc bardzo go zmienili. Ale a propos Reptile'a, mam nadzieję, że on będzie ninją faktycznie, a nie
jaszczurem.
Ja nie lubię tego designu jaszczurowego.
No, zielony ninja i kropka.
A myślę, że w tym Mortal to mogą zrobić, bo to jest taki back to basic.
Wiesz, jaki byłby fajny? Chociaż może nie. Ale fajny byłby, kto ma zielone włosy i taki uśmiech od ucha do ucha, oblizując swoje usta, wchodzi na arenę? Joker. I taki, wiesz, taki Reptile, który ma takie zielone do tyłu zaczesane włosy, który jednoznacznie kojarzyłby się z Jokerem. Nie, to byłaby przesada.
Bo oni w tej części idą w takie minimalistyczne też stroje, nie są takie przykombinowane, co mi się podoba akurat.
No może być ciekawie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście nowego trailera MK1, którego premiera już 19 września, w sensie gry, nie trailera, no to zerknijcie.
Chyba, że dopłacicie to tydzień wcześniej, będziecie mogli
sobie. Tak. To staje się standardem i... Mi to nie przeszkadza, ponieważ jestem z tych osób, która nie kupuje gier na premierę, bo rzadko która gra na premierę jest skończona, więc te premiery to są tak... No nic. Jak Steam nas nie chce, to idziemy do GOGa. Jak Trwoga, to do GOGa powinien być jeszcze taki tytuł. Najpierw w sklepie GOGa pojawiła się usunięta przed 2 laty z platformy Steam skradanka od Black Powder Games. Betrayer to pierwszoosobowa klimatyczna gra przygodowa z gatunku horroru, której akcja toczy się w nowym świecie na początku XVII wieku. Jest rok 1604, wypłynąłeś sobie z Anglii, spodziewając się dołączyć do kolonii walczącej na wybrzeżu Virginii, a zamiast kwitnącej społeczności zostaniesz powitany przez przerażającą ciszę. Zastanawiasz się więc, jakie nieszczęście spotkało ten kraj, pozbawiając go życia. Twoim zadaniem będzie odtworzenie narracji tej nieszczęsnej osady i odkrycie sposobu na przywrócenie porządku. Betrayer jest dostępny za free, więc zachęcamy do sprawdzenia. Ale zapowiedziana została także taka jakby nowa pozycja. Specjalnie teraz przedłużam, ponieważ widzę, że Bartek akurat wrzucił dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie i na Facebooku, wrzucił właśnie gameplay z Betrayera. Tak, to jest
to? Tak, to jest ten gameplay.
Fajnie wygląda. Ale zapowiedziana została także nowa pozycja, którą w sklepie GOGa gracze będą mogli nabyć już niedługo. Będzie to kontrowersyjny sukubus w wersji VR. Oj, to tego może nie wrzucaj.
No nie, nie.
Sukubusa to może nie pokazuj. To dla chętnych, bo to jest 18+, tak totalnie, a wiem, że też mamy młodszych odbiorców, także sukubus w wersji VR do sprawdzenia i to nawet jeszcze premiera... Zresztą sam tytuł, jak powiem, to już będziecie wiedzieć, o co chodzi. Succubus Hellish Orgy VR, czyli piekielna orgia w wersji VR 20 lipca.
Tak, tak.
Dla dorosłych.
Chodzi o orgię kolorów, bo tam kolorystycznie jest dużo tego, o to chodzi. Tak. Mhm.
Diablo 4 nie daje cały czas o sobie zapomnieć, czyli pierwszy sezon, a zarazem Battle Pass już niedługo. Ja w ogóle, bo ja mam tą wersję Ultimate i Szukałem, gdzie jest ten Battle Pass?
A jeszcze nie ma.
Nie ma właśnie. Tak, tak. Myślałem, że coś źle pobrałem. Z Battle Passa gracze będą mogli skorzystać zarówno za darmo, otrzymując m.in. bonusowe punkty doświadczenia, czy odpłatnie, by móc uzyskać przedmioty kosmetyczne. Ukończenie Battle Passa może zająć graczom nawet 80 godzin, niemało. I to za każdym razem, co 3 miesiące nowy Battle Pass, to też ciekawe. A co czeka graczy w tym sezonie? Nowy rodzaj spaczenia, czyli Lilith rozprzestrzenia się po ziemiach Sanktuarium. Wraz z nim potworne plugawce niosące ze sobą chaos, obłęd i bezmyślną śmierć. Tylko ty możesz zwalczyć i wykorzystać moce spaczenia, aby odkryć źródło plugastwa i położyć mu kres. Premiera już za chwilę, czyli 20 lipca. Raz jeszcze przypomnę, jak macie Amazon Prime Gaming, możecie zbroję do konia, do waszego wierzchowca sobie pobrać za darmo, wysłać na platformę.
Patch spaczenia?
Patch spaczenia. Wow.
Wow. Ja nie wiem, czy wrócę, nie wiem, czy będę grać, bo trochę jednak szkoda mi czasu, żeby od początku grać. Jakoś to, aż tak mi się mechanicznie Diablo nie spodobało.
A to musisz od początku? Nie możesz kontynuować, jak masz tam na 80 levelu postać?
Nie, to jest normalnie, tak jak sezony miałeś w Diablo 3, nie? Też nową postacią każdy sezon.
Okej. Okay. Ale ta twoja postać, którą masz do tej pory?
Możesz, też... możesz sobie kontynuować, oczywiście. I kontynuuję sobie tak co jakiś czas, nie? Ale no...
To fajne.
Wszystkie gry tego typu ogólnie teraz tak działają. Tak samo Paweł Weksel ma ligi, nie? I tam to trwa ileś miesięcy, tygodni. Potem wychodzi nowa, grasz od nowa.
Ale wiesz, co było fajne na przykład w ligach, bo ja nie gram za dużo lig. Jedyne liga, które, znaczy ligi,
sezony.
Sezony. Jedyne sezony, które grałem, to oczywiście Gearsy, bo tam się zdobywało fajne skórki i fajne bonusy, ale też właśnie raz zagrałem cały jeden sezon w Diablo 3, żeby zdobyć najlepszą zbroję. I to było fajne, że potem te zbroje mogłem sobie wysłać do mojej skrytki i nią grać. I mam takiego OP nekromantę, że po prostu odpalam wiry i wchodzę w przeciwników i mam plus 10 tysięcy obrażeń, procent obrażeń. To jest dużo.
Wiesz, znaczy w przypadku Diablo 4 trochę jest za mało też, żeby mnie, już kończę, żeby mnie trochę przyciągnąć, bo na przykład właśnie to Paweł Weksel, o którym wspomniałem, ono naprawdę masę rzeczy dodaje w każdym tym sezonie nowym. I tam mechaniki są zupełnie inne często. Jakieś tam dodali kiedyś, pamiętam, równoległy wymiar, między którymi się przełączałeś, grając normalnie. A Diablo ma takie po prostu, no, spaczenie z tym. To trochę mniej, nie wiem, ale może z drugiej strony oni wiedzą, że aż tak tylko hardkorowa garstka graczy gra w każdy sezon, więc może...
To może właśnie. To jest tak, że oni po prostu czekają, że dla nich to jest dopiero start tej gry, jak myślisz,
Ja na pewno wrócę, jak dodadzą nową
postać. Nie wiem, ja nie grałem Diablo i jej spróbowałem usiąść do hack and slash, jakoś mi nie leżą.
Rozumiem. Ja to po prostu mam we krwi od lat 90., kiedy pierwsze Diablo przyciągnęło nas przed komputery, gdy zobaczyliśmy odwrócony pentagram, wiedzieliśmy... Że nie możemy w to grać.
Dzieje.
Tak, że nie powinniśmy w to grać. Mieliśmy wtedy mało lat. 11. Jeżeli chodzi jeszcze o Diablo, tak na chwilę przeskoczymy do Australii. Tam jest problem, bo jest Lilith na jednym z billboardów i się obrażają ludzie, że straszy to dzieci i że
to jest demoniczne.
I że to jest obraza katolików, bo zachęca do... Właściwie nie
do zabijania demonów?
No właśnie nie wiem do czego,
to
bo dobrze. Ktoś chyba nie zna
tematu. Przepraszam, to jest Australia. Oni mają tam pająki większe niż te monitory, przed którymi siedzimy.
Właśnie. No tak, i oni są do góry nogami. Oni są tam, oni mieszkają w piekle, więc...
No nie rozumiem.
No oczywiście pamiętajcie, że Diablo to gra, która nie zachęca do wzywania z szatana, a do zabijania demonów, więc...
Król Sucharów napisał na czacie a propos wcześniejszego Cybersmoke, aka Papieros.
Wow. Hej, dobre. No dobrze, my będziemy mówić o Crash Team Rumble już za chwilę, a także ten sprzęt od Asusa wpadł w nasze ręce.
Tak.
Mateusz go aktualizuje 6. dobę. Na razie powiem wam tyle więcej.
Posłuchać.
Ja nie wiem, czy wpuszczać Mateusza na antenę, wiesz? Bo my nie możemy przekleństw tutaj puszczać.
Damy radę.
A on nie jest zadowolony za bardzo z tego sprzętu. Zostańcie koniecznie z nami.
Gramy na maksa.
Na maksa.
Nadszedł czas na Crash Team Rumble. Bardzo ciekawą grę, o której już opowiadaliśmy z wersji beta i za dużo się nie zmieniło. Czy jest tylko lepiej? No tak, no bo jest dostęp do większej ilości postaci, większej ilości map i także też jest Battle Pass. Gra nie kosztuje pełnej ceny, od razu uprzedzam, bo można się... Ja tę grę traktuję tak, jakby wyszedł Crash 5 i to byłby dodatkowy tryb. Gdyby robili to ludzie od Call of Duty, tak by właśnie było, bo zawsze jak wychodzi Call of Duty, no to mamy główną grę i dodatkową zombie. Główną grę typu zombie, dodatkową główną grę typu multiplayer. I to są trzy gry w jednym i za to ja szanuję akurat Call of Duty. I tutaj mamy wyrwany jeden tryb, tak jakby, który jest bardzo ciekawy i z jednej strony nie wiem też dla kogo jest, bo jest tak kolorowy, że dorośli... chyba na niego nie spojrzą, a jest na tyle trudny, no bo grają w to dorośli, że dzieci w to nie będą chciały grać.
Fani platformówek, Crash przecież się całkiem nieźle sprzedawał, Mario się dobrze sprzedaje, oczywiście. I dorośli grają w takie kolorowe gry.
Nie, to, bo,
mnie bardziej jakby obchodzi i też ludzi pewnie, bo może nie wszyscy pamiętają, że była taka gra jak Crash Rumble kiedyś. I tak, to jest gra wieloosobowa. Tu nie ma nic singla, to nie jest platformówka, że macie kampanię i kolejne levele, tylko się bijecie drużynowo. I w dzisiejszych czasach zrobienie takiej gry, w której na małych mapkach robicie jakieś cele, zdobywacie owocki, żeby zdobywać punkty, jeżeli nie jest free to play na starcie, to nie przeżyje.
To nie przeżyje. I też mam takie zdanie, natomiast sama gra jest świetna, choć nie dostanie ode mnie najwyższej, znaczy nie dostanie wysokiej noty. Już mówię, o co chodzi. Bo to nie jest tak, że wy jesteście na tej mapie i się bijecie, bo nie chodzi tutaj o bicie. Głównym zadaniem waszym jest zdobycie 2000 Wumpa Fruits, czyli jabłuszek. I macie drużynę złożoną z czterech zawodników i tak naprawdę chodzicie po zamkniętej mapie, z której można spaść i to jest denerwujące strasznie. Rozbijacie skrzynki, zbieracie te Wumpa Fruits i wracacie do bazy i tam deponujecie swoje Wumpa Fruits. Co możecie robić, żeby wygrać? Oczywiście zabijać przeciwników za pomocą swoich specjalnych ataków. Każdy ma inny i to jest super, bo naprawdę trzeba wybrać swojego ulubionego bohatera. To po pierwsze, jak widzicie, że przeciwnicy za dobrze sobie radzą, no to podzielcie się na drużyny i blokujcie przeciwników w bazę i nie dopuszczajcie do tego, żeby oni deponowali swoje Wumpa Fruits. I po trzecie, atakując ich, oni tracą te Wumpa Fruits, więc jak ktoś idzie ze 120 Wumpa Fruitami, owocami, dziękuję, to wtedy on traci te owoce i nie może wszystkiego zdeponować. I mamy jeszcze, czyli mamy taki element przenoszenia i deponowania, mamy element walki, taki deathmatch, ale mamy też element King of the Hill, Króla Wzgórza, bo pojawiają się takie specjalne miejsca, na które wskakujemy 3, 4, 5 miejsc nagle. Te diamenty świecą się w kolorze naszej drużyny i wówczas, jeżeli uda nam się zająć, walczymy również z przeciwnikami, bo oni też chcą zająć te miejsca, wówczas dostajemy plus 30, plus 40, plus 60, plus 80 i plus 100% do tego, co niesiemy do naszej bazy. Czyli jak niesiemy 120, to możemy nawet 240 owoców zdeponować. Są też oczywiście specjalne umiejętności. Nie mówię już o tym, że każdy bohater ma specjalne umiejętności, bo jakiś doktor potrafi sobie strzelić z takim glutowatym potworkiem, który nas atakuje. Jest na przykład taki specjalny bad cat, czyli taki nietoper, kot, który rzuca hamburgerem, który albo leczy twoich, albo też dodatkowo atakuje przeciwników, ale co najważniejsze, uwielbiam nim grać. Może także trochę latać, w sensie możesz machnąć skrzydłami, więc nie spadasz tak często w przepaść, a niestety mi się to często zdarza. Jest lina, dzięki której możecie się przyciągnąć jedną z postaci. Każdy jest naprawdę inny i też każdy jest inną klasą, czyli wybranie odpowiedniej postaci i odpowiedniej drużyny ma tutaj znaczenie i tak, jeśli ktoś ma naprawdę setny level w Battle Passie, to znaczy, że umie grać. To się samo nie bierze, a edycja najdroższa po prostu pomija 25 pierwszych leveli. Zmiany są kosmetyczne, dostajecie jakieś plecaczki, jakieś czapeczki, nic wartościowego, ale fajnie, że jest, bo można się tym pobawić, dzieciaki to lubią. I tylko tyle i aż tyle. Cały czas dostajesz experience, cały czas levelujesz postać, cały czas dostajesz, teraz nowa postać w ogóle wyszła, taki super królik, więc gra miała dopiero co swoją premierę, już ją rozwijają. Zobaczymy, ile przeżyje i jak długo rzeczywiście będziemy mogli rozwijać tutaj całą grę i naszych bohaterów. Jak długo będzie chciało się ludziom grać w ten tytuł? Jest fenomenalny, naprawdę świetnie się w to gra. Tyle tylko, no ile można.
Tak wygląda, że to naprawdę fajna gra. Tak. Właśnie, tylko, że problem jest taki, że jak na rynku jest tyle gier multiplayer, to no, nie robisz płatnych i szczególnie tak drogich gier.
Tak,
bo jak na taką grę, no to troszkę...
Znaczy ona, tak jak mówię, nie kosztuje pełnej ceny.
No nie jest to pełna cena, ale to już by był w ogóle absurd.
Tak, to prawda. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, że niektórzy dorośli, ja na przykład, achievementy fajnie wchodzą, więc sobie zrobiłem tam 600 gamer score'u, trafiłem już na ścianę, więcej na razie nie potrafię zrobić, no i chwilowo odłożyłem już pada.
Na Xboxie?
Na Xboxie.
Krasza?
Jest. Od wielu lat. Natomiast... Był też na GameCube kiedyś.
Ja w ogóle mi z głowy upadło, że to już jest na Xboxie, no, pierwsza marka, więc tak. Myślałem, że mówimy o PlayStation.
Natomiast dzieci będą miały problem, skoro ja mam problem walczyć z niektórymi przeciwnikami dorosłymi, no to dzieciaki też będą miały problem, więc no nie wiem, co powiedzieć na ten temat. Dla mnie to jest takie mocne 6,5 na 10, chociaż jak widzicie miniaturkę naszej audycji, tam jest takie 8-10, bo to jest 810 odcinek.
8 na 10.
Tak, ale to nie jest 8 na 10, o nie. 6,5 na 10 odgramy na maksa dla Crash Team Rumble. Bawiłem się wyśmienicie, to jest bardzo solidny tytuł. Mam nadzieję, że przetrwa dłużej niż nawet niż rok.
Zobaczymy, jest crossplay, więc jest szansa, że to jakby ci gracze będą faktycznie mogli się ze sobą łączyć i grać, a tutaj nie przeszkadza, że ktoś gra na PC-cie. Chociaż nie, na PC-cie tej gry chyba nie ma, wydaje mi się.
Te na to, że trafi też do jakiegoś Game Passa i PlayStation Essential, nie wiem czego, i dzięki temu, że będzie jeszcze większa baza graczy. To tyle, 6,5 na 10 dla Crash Team Rumble. Dziękujemy wydawcy za dostarczenie gry do recenzji, a już za chwilę Ghost of Tsushima. Tam coś nowego się pojawiło i z Patrykiem będziemy o tym rozmawiać.
Gramy na maksa.
Razem ze mną na antenie Radia Free już jest Patryk Ciesielka. Dzień dobry Patryku, witam cię serdecznie.
Również witam serdecznie.
Opowiedz mi proszę bardzo dużo o tym Ghost of Tsushima, bo ja jestem zaintrygowany, bo ja bardzo lubiłem główny tytuł.
No właśnie, ja tak samo i postanowiłem przejść grę całkowicie od początku, żeby być w temacie i móc jak najlepiej wypowiedzieć się na temat dodatku. I swoją drogą bardzo dobrze zrobiłem, bo dodatek jest to takie dopełnienie jakby naszej postaci, tak bym to określił. No ale od początku, tak? No jesteśmy, mamy dodatek, tak? Dodatek wygląda w taki sposób, że odblokowuje nam się nowa wysepka, na której jest jakiś tam dowódca, taka szamanka. No i ona po prostu daje jakiś tam specyfik ludziom i oni zaczynają głupieć, mają jakieś tam wizje i tak dalej. No i ona właśnie tak jakby robi sobie takie plemię takich Mongołów. To właśnie to jest takie trochę dziwny jest ten dodatek pod tym kątem, bo tak jak Tsushima, ta podstawka trzymała nas tak bardzo historycznie, tak bym to powiedział. To było takie odczucie historyczne. Tam, no wiemy, jak jest, że to jest luźno oparte na faktach, aczkolwiek no jednak dało się wyczuć, że to jest ta, ta Japonia. Tutaj poszli w taki dużo luźniejszy klimat, już zaczynając od tego, nie twierdzę, że to jest problem, tak, ale mnie na przykład wybiło to z imersji, bo do tej pory wszyscy przywódcy to byli mężczyźni, tak? I generalnie ten klimat taki historyczny był zachowany. Tutaj przechodzimy i mamy już od razu na start główny zły, to jest przeciwniczka i główna kobieta, która dowodzi tym głównym miastem, tak? No to to jest też kobieta, no i nie wiem, po prostu tak jakbym grał w zupełnie inną grę, ale jednak to jest Tsushima dalej. Dlatego nawet nie wiem, czy to zakwalifikować jako minus, czy jako plus, po prostu wybiło mnie trochę z imersji. Aczkolwiek...
No bo w tamtych czasach byłoby to niemożliwe.
Tak, tak, właśnie do tego to się sprowadza. Ale nie odczuwałem jakiegoś większego dyskomfortu, jeżeli o to wszystko, bo głównie ten dodatek skupia się na naszej postaci, Gina i rozwija bardzo tą postać, dlaczego on na przykład został tym duchem i tyczy się do tego momentu, w którym umarł jego ojciec. Gdzieś tam mieliśmy w podstawce, że on tam generalnie wspomina, cały czas ma takie przebłyski, że ten ojciec prosił go, żeby mu pomógł, on mu nie pomógł, no i tutaj jest to wszystko wyjaśnione, o co chodziło, dlaczego tak było.
Czyli rozdział domknięty.
Tak jest, tak jest. I teraz już mamy pod koniec, no nie wiem, czy chcę tak mówić.
Żeby nie...
Nie będę.
Nie
tak
mów.
Nie będę tak mówić. Ale generalnie mi osobiście rozwinięcie postaci Gina bardzo się podobało i na pewno poszło to w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o samą tam walkę z tym głównym przeciwnikiem, no to niby spoko, bo generalnie na samym początku dostajemy tą taką truciznę, co miesza nam w głowie i przez to mamy więcej wizji, tak? Przez co możemy tak jakby głębiej wejść w te nasze obawy naszej postaci.
No i fajnie się tam walczyło z tymi przeciwnikami, znowu doszła nowa frakcja, znaczy nowy przeciwnik, który wzmacnia innych przeciwników, czego nie było w podstawce i co też bardzo mocno zmienia walkę. Tak?
No tak, bo musisz jego najpierw.
Tak, najpierw jego. Poza tym przeciwnicy mogą teraz zmieniać rodzaje broni i nie ma tak, że jak jest gość z tarczą, to on będzie zawsze z tarczą. On potrafi odłożyć tarczę na plecy i wyciągnąć drugi miecz.
Oh.
I biorąc pod uwagę to, że z każdym przeciwnikiem mam, na każdego przeciwnika mamy konkretne postawy, no tutaj też już mamy takie urozmaicenie tego wszystkiego. Druga sprawa. Dostajemy, jeżeli zrobimy oczywiście misję dodatkową, możemy jej nie robić, ale ja polecam robić wszystkie misje dodatkowe na początku, przynajmniej jeżeli chodzi o Ghost of Tsushima, bo dostajemy pancerz, który całkowicie zmienia nam system walki. W sensie może nie tyle zmienia system walki, co zmienia założenia tego systemu, bo w tym momencie zmienia nam całkowicie parowanie na super parowanie, tak jakby. Mamy większe okienko na to, żeby zrobić to takie dobre, takie super parowanie, po którym możemy zrobić super cios. I teraz dodaje nam, jeżeli uda nam się zrobić to parowanie, dodaje nam dwa dodatkowe ciosy. Nie ma zwykłego parowania, jest tylko to super parowanie, jest lekko większe okienko, więc jeżeli ktoś całą grę parował, no to ten pancerz jest dla niego OP. Po prostu będziemy niszczyć przeciwników na prawo i lewo, co sprawia dużo satysfakcji, tak? Szczególnie jak zaczynamy grać w dodatek po przejściu fabuły głównej. No bo jeżeli już tam pograliśmy trochę, no to chcemy być potężni. I ten pancerz nam zdecydowanie to zapewnia. Szczególnie jak ktoś gra tak jak ja na najtrudniejszym poziomie trudności, rzeczywiście musi opanować takie techniki jak parowanie czy unik dość dobrze, bo w pojedynkach no, dwa ciosy jest po nas, więc tutaj no, nie możemy popełniać tych błędów. No i ja założyłem ten pancerz i bawiłem się świetnie, plus te wszystkie jakieś nasze dodatkowe umiejętności, które pozwalają wykończyć przeciwników bez walki z nimi jakimś większym, tylko po prostu jest to bardzo, bardzo widowiskowe. I dodaje nam, to, czego mi cały czas brakowało i to, o czym nawet mówiłem na poprzedniej audycji, jeżeli chodzi o Ghost of Tsushima, dodaje, mógłby być ten wątek jeszcze trochę bardziej rozwinięty, ale skupia się trochę na naszym koniu. I tego właśnie w podstawce nie było, bo w podstawce niby ten koń jest taki dla nas super ważny, niby on tam umiera, on tego konia chowa, ale generalnie nie obchodził nas ten koń, bo jedyne momenty, w których tego konia gdzieś tam głaskaliśmy, to były przerwy między questem a questem, że taki malutki filmik i nie byliśmy przywiązani do tego konia. I tutaj rzeczywiście twórcy zaczęli coś iść w tym kierunku, żeby ten koń był rzeczywiście istotny i w mniejszym stopniu niż w większym się to udało, bo trochę ten wątek jest okrojony, ale dodaje nam nową umiejętność, czyli możemy szarżować na Mongołów na koniu. I o Jezu, to jest coś, czego mi bardzo brakowało w tej grze. I
znaczy, nawet... Poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że grałeś sobie w tę grę, myślisz sobie, ale fajnie by się szarżowało na Mongołów na koniu?
Właśnie, bo nie dałeś mi dokończyć.
Dobrze.
Nie wiedziałem, że tego potrzebuję po prostu.
Dobra. To by było szalone.
I rzeczywiście jest to wykorzystanie tego konia w jakimś tam szerszym aspekcie, szczególnie, że no, gra jest oparta, jakby nie patrzeć, na walce i teraz z naszym koniem też możemy walczyć, więc no, jest to moim zdaniem krok w dobrą stronę. Jeszcze żeby ten koń jednak gdzieś tam fabularnie się przewijał w taki sposób, że on rzeczywiście jest ważny i rzeczywiście nasza postać jest z nim związana, to już byłoby super. No i teraz tak, to jeszcze takie ostatnie rzeczy pokrótce. Jeszcze zostały dodane takie minigierki, chyba są nowe dwie minigierki. Jedna to jest granie na flecie i tutaj używamy, co ciekawe, naszego pada, czyli naszego sensora ruchu w padzie i musimy podnosić i opuszczać pada, żeby trafiać w nuty, tak? Czyli no, jest to spoko, biorąc pod uwagę, że niewiele gier korzysta z tego DualShocka. To był DualShock.
O czwórce mówimy?
Chyba tak.
Tak.
No to mało gier z tego korzysta, no tutaj to jest ekskluzyw, także fajnie, że korzysta z tych funkcji. No i druga to jest... Nie wiem, kto stworzył tą minigierkę. Otóż jest to strzelanie do celów. Mamy tam 8 celów i musimy je tam na czas rozwalić. Ale mamy granicę 7 sekund, że trzeba te wszystkie cele rozwalić w 7 sekund. Nie sądzę, żeby to było w ogóle fizycznie możliwe, bez żadnych ulepszeń naszej postaci, to zrobić. Jeżeli przechodzimy tam, zdobywamy załóżmy, bo są trzy tak jakby gwiazdki, tak? I jak zrobimy na dwie, to ulepsza nam się taki, takie ulepszenie do naszej broni, do łuku, że mamy więcej skupienia takiego. I miałem wszystkie zrobione na dwie gwiazdki. Miałem założony pancerz do strzelania, miałem włożone perki do strzelania i musiałem zrobić jeden na tą gwiazdkę, bo im więcej ich zrobimy, tym łatwiej nam się gra z tym perkiem. I jak musiałem zrobić to pierwsze takie na trzy gwiazdki przed zrobieniem jakiegokolwiek na trzy gwiazdki, żeby on się trochę podniósł, ten poziom tego modu, no to siedziałem dobre pół godziny i robiłem to i zmieściłem się dosłownie w 7 sekund, czyli równo 7 sekund, 7.0 miałem i dostałem właśnie ten. I z każdym zrobionym tym, z tą minigierką jest coraz łatwiej, tak? Ale nie wiem, kto o zdrowych zmysłach to wstawił do gry i nie polecam tej minigierki, bo bardzo, bardzo się irytowałem. No i teraz tak, generalnie Ghost of Tsushima, ten dodatek, rozwija tą podstawkę, czyli robi tak naprawdę to, co powinien zrobić dodatek. Tak? Dostajemy nową lokację, dostajemy jakieś nowe pancerze, nowe czapki, nowe kolorowania do naszych pancerzy. No i to jest super. Tak? Moim zdaniem, jeżeli chciałbym ocenić ten dodatek, to byłby on na 8,5, bo tak jak mówiłem, dałbym 9, ale tak jak mówiłem, no, troszkę mnie wyrzuciło to z imersji, więc no nie czułbym się okej, dając 9, ale bawiłem się świetnie. Jeżeli ktoś grał w Ghost of Tsushima, przeszedł podstawkę, nie grał jeszcze w dodatek, to naprawdę śmiało można brać, bo jest dobrze zrobiony, rozwija naszą postać dzięki fabule. No i na takie dodatki czekam, po prostu jest to to samo, ale więcej.
8,5 na 10. To całkiem wysoko. Dzięki, Patryk. My łapiemy już teraz za ROG Ally. To jest sprzęt od Asusa, który podobno ma być konkurencją dla... No Switch to mało powiedziane, ma być konkurencją dla Steam Decka, ale czy będzie? O tym już za chwilę.
Na maksa.
Mateusz Widut dołącza do audycji. Witam bardzo serdecznie. Zanim zapytam o sprzęt, który masz w dłoni, jutro GNM Plus, najnowszy odcinek, o czym będziecie rozmawiać na audycji, na podcaście.
Cześć. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym zakończeniu procesu FTC Microsoft, o którym chyba wspominałeś już na początku audycji. Mówiliśmy też z Deniu o... Zawsze zapominamy, chociaż to było dosłownie godzinę temu.
Oczywiście mówiliśmy o, tak jak powiedziałem, w Microsoftie, że mówiliśmy. I rozmawialiśmy też w naszym podcaście GNM Plus.
O Peterze Molyneux,
który robi nową grę i mówi, że to będzie gra z mechaniką, jakiej jeszcze świat nie widział. Także twórca Fable Black and White obiecuje znowu Złote Góry.
Być może.
Właśnie odkryliśmy, że jego gra Godus z 2012 roku cały czas jest w Early Accessie i nigdy się nie wyjdzie tak naprawdę. Czemu? I rozmawialiśmy jeszcze o FIFA trochę. Tak. Śmieliśmy się z okładki.
No okładka, ty świetnie skomentowałeś u Krzyśka, że fajne te nowe Simsy.
No i coś chyba w tym jest, nie sądzisz?
No tak, zdecydowanie.
Ale powiem, że Haaland akurat wygląda najbardziej realistycznie, aczkolwiek nie wiem, czy to nie zasługa po prostu jego naturalnego wyrazu twarzy.
Co to za sprzęt, który miał być bezprzewodowy, a kabel z niego wystaje? Już się rozładował?
Nie.
Nie?
Prawie, bym powiedział. Testowaliśmy przez chwilę z naszymi praktykantami odpalenie na tym sprzęcie Star Wars Jedi Ocalały. No i nam się udało. Ja teraz próbuję też włączyć go.
Ale czekaj, to jest sprzęt, który ma się udać coś odpalić, czy mamy na nim pograć?
Niestety problem taki z Asus ROG Ally, bo tak się nazywa dokładnie to urządzenie, jest następujący, że wczoraj z 3 godzin obcowania z tym sprzętem tak naprawdę 2,5 spędziłem na tym, żeby zainstalować wszystkie aktualizacje, żeby podłączyć konta i tak dalej, i tak dalej. Trochę czułem się, jakbym po prostu kupił nowy komputer i miał świeży system i musiał postawić wszystko od nowa. I tutaj to jest po prostu Windows 11, więc to nie jest tak bezproblemowe, szybkie i tak dalej, jak po prostu logowanie się do jakiejś aplikacji na twojej konsoli. Tak więc sporo tu było konfiguracji, no i niestety też, co z tym związane, praktycznie każda aplikacja, EA Play, Xboxowa aplikacja, Steamowa aplikacja, wszystko przynajmniej raz mi się skraszowało, czyli po prostu aplikacja się zamknęła. Jest tu też taki główny panel, który się odpala automatycznie przy włączeniu tego sprzętu, który udaje trochę, że to jest konsola, a nie po prostu sprzęt z Windowsem.
Komputer.
Który też mi się skraszował, nie? I przyszedłem tutaj do radia, chciałem sprawdzić, czy jesteśmy w stanie, żebym tutaj pograł trochę przez chmurę w Game Passie. I ustawienia Wi-Fi mi się skraszowały i nie mogłem się połączyć z siecią Wi-Fi radia, ale to oczywiście no, może takie bolączki tego, że nie wszystko jest zaktualizowane dobrze i do końca. Później mieliśmy podcast i ja przez godzinę aktualizowałem wszystko i chyba się udało. I faktycznie już sama gra, proszę bardzo, też tutaj nie wiem, gdzie mam pokazywać, jeśli widać czy nie widać, ale udało nam się na przykład odpalić właśnie...
Optymalizacja plików gry.
Najnowsze Gwiezdne Wojny. Ja też pograłem trochę w xCloudzie już u siebie w domu, bo mam całkiem dobry internet. I to się fajnie gra po prostu, ale... Czy potrzebujemy konsoli, sprzętu, który jest no, kosztuje kilka tysięcy złotych, gdy na przykład mamy konkurencję do tego, czyli Steam Decka, który w najprostszej wersji kosztuje połowę tyle. I tam też odpalimy Game Passa i też pogramy w gry w chmurze, więc tutaj tej różnicy nie widzę.
Ale tu możesz instalować też gry, prawda?
Ale mogę tak instalować gry i oczywiście to jest mocniejszy sprzęt i na przykład takie Gwiezdne Wojny będą tutaj lepiej działały niż na takim Steam Decku i to, tak bym powiedział, o 1/3 lepiej. Ale nadal to jest konsola, którą graliśmy chwilę w te Gwiezdne Wojny, 100 stopni osiągnęła temperatury i tutaj szczególnie...
Ale gdzie mamy... jakich ustawieniach gryliście? Sprawdzałeś, zanim zacząłeś grać? Czy...
Ustawiliśmy minimalno-średnie razem z tym taką technologią AMD, która pozwala na...
No, ona akurat nie działa w tej grze.
Działa.
Tak? Okay.
Tak, działa.
Może naprawili.
Może naprawili.
A rozdzielczość?
Rozdzielczość jakaś automatyczna dostosowana przez konsolę, co oczywiście dało nam wyniki 40 klatek na sekundę, więc nie jest źle, no ale trochę przeraża jakby prędkość, w jakiej znika nam tutaj prąd, bo tak naprawdę miałem naładowaną konsolę do 100%, minęło pół godziny i miałem 50%, tak, więc na taką pełną moc, bo tutaj mamy kilka trybów, tryb cichy, tryb pracy zwykłej, tryb wzmocniony i tryb turbo, który najlepiej właśnie tak jak teraz odpalać od razu na kablu. No,
dlatego moc takie strasznie mocne handheldy moim zdaniem nie mają sensu trochę, dopóki nie będzie jakaś super technologia baterii, nie wiadomo jakich, wymyślona i tania.
Atomowa.
Bo, bo tak naprawdę...
Ale ogólnie patrząc na ten sprzęt, to nie wiem, ty też możesz się, Pawle, tutaj wypowiedzieć.
On mi się po prostu podoba.
On fajnie wygląda, chociaż...
Tak. Daj połowy przycisnąć przyciski.
To jest też... trochę taki mokry sen PC-ciarzy, tak? Posiadaczy komputerów osobistych, bo jednak tutaj te świecące analogi, ten taki odważny design i tak dalej. To wygląda bardzo fajnie.
Wow, działa.
Ale jeśli chodzi o jakość tego, to ja bym powiedział, że to jest poziom padów do Xboxa One, tak? Jeśli chodzi o ten biały plastik, o te nierozłączany jakby D-pad.
D-pad jest okropny.
Całkiem jakby luźno działające analogi, tak więc to nie jest jakaś super jakość, gdzie wydając prawie 4000 zł powiesz wow, tak, to faktycznie powinno tyle wyglądać, no ja ale chciałem... ja rozumiem, że jakby ta cena wynika jakby ze specyfikacji tego sprzętu, a nie mniej tak, tak, niż bo tego jak no
właśnie, bo ten sprzęt ma bardzo dobre bebechy, że tak powiem brzydko i... No tylko właśnie pytanie, czy potrzebujemy takich bebechów w handheldzie jednak, gdzie masz ekranik bardzo mały, na którym spokojnie możesz grać na średnich ustawieniach 720p i nie widzisz tego, czy to są średnie, czy tam średnio wysokie ustawienia, nie? Więc
no bo tak, bo możesz odpalić tę najnowszą grę, super wyglądającą i to jest fajne.
Ale wtedy tylko też nie pograsz... możesz tego robić w podróży na przykład, chyba że masz jakiś powerbank
albo
mocarny.
Pograsz godzinę tak naprawdę, tak. Co mija się troszeczkę z celem, tak więc wydaje mi się, że tak już trochę skracając, że tak naprawdę gdy właśnie nie dojdziemy do momentu, w którym będziemy mieć jakieś super wydajne baterie, to trochę się mija z celem, bo można zrobić po prostu tańszą konsolę z gorszymi jakby wnętrznościami, ale ona odpali nam te wszystkie gry ze Steama średnie i małe i też odpali nam Game Passa i odpalimy sobie chmurę.
To znaczy na pewno plusem jest to, że możecie swoją obecną bibliotekę, czyli gry, które już kupiliście, podłączyć do takiego sprzętu, a nie tak jak kupujecie nowe Nintendo, nowe PlayStation czy nowego Xboxa i chociaż teraz na PlayStation, na Xboxie jest ta wsteczna, ale na Nintendo no nie możesz niestety przenieść sobie starych gier i kropka, a tutaj rzeczywiście podłączasz po prostu swojego Steama i to działa.
Kupujesz sobie dodatkowy przenośny komputer.
Tak.
W formie handhelda.
Za niemałe pieniądze, co też warto zaznaczyć, ma też wyjście na zewnętrzną kartę graficzną. To może być naprawdę po prostu całkiem niezły sprzęt do grania, nie tylko przenośnie.
Bo możemy tutaj też dokupić sobie takie akcesorium, gdzie tak naprawdę jednym kablem podłączamy to pod telewizor i od razu też jest to zasilane z sieci. No i tak naprawdę to jest nasz stacjonarny sprzęt, tak, który trochę się grzeje,
jak Switch,
jest mały.
Podłączany do...
Tak, taki dek, ale no, na pewno zagramy tutaj w Gwiezdne Wojny rzeczone, a na Switchu no, może być ciężko.
Może być ciężko. No tak, to też pokazuje,
ale to
że...
tylko pierwsze moje wrażenia. Teraz wydaje się, że...
Jesteś wyczerpany po godzinach aktualizacji, rozumiem.
Po tych 4 godzinach użerania się troszeczkę z tym sprzętem, wydaje mi się, że teraz jestem gotowy, żeby poinstalować tutaj dużo więcej gier i sprawdzić w akcji ten sprzęt.
To nie możemy się doczekać jakiejś takiej pełnej recenzji. Ja bym bardzo chciał, żebyś trochę też podzielił to na gry mniejsze, jakieś takie indie, mniej wymagające, jak ci się na tym grało, bo ja na przykład uwielbiam Switcha właśnie do tego i wiem, że wiele osób ze Steam Decka korzysta właśnie do indyków, ale także właśnie na duże tytuły, czy rzeczywiście to, co powiedział Mateusz, tutaj też się może sprawdzać, że niższa rozdzielczość na małym ekranie po prostu wystarczy. Wiele gier typu Bayonetta 3 wyglądają obłędnie na... wystarczająco obłędnie na Switchu, choć wiadomo, że mogłyby wyglądać dużo lepiej i nowy Switch też jest potrzebny, ale myślę, że rozżerałby tyle baterii, że może dlatego Nintendo tego nie robi, nie wiem.
No podobno nowy Switch ma mieć moc PS4, zbliżoną do PS4.
Ten sprzęt ma moc zbliżoną PS4, a nawet trochę większą tak naprawdę, więc
boję
czy
się
Switch
baterię.
To będzie Asus ROG Ally? Zobaczymy.
To były pierwsze wrażenia i to było Gramy na Maxa. Trochę przyciągnęliśmy ten czas. Upsik. Ale słyszymy się już za tydzień. Kolejne gry już są w naszych nośnikach. Nie, po prostu gramy w kolejne gry. Dziękujemy Wam bardzo gorąco. Dzisiaj Wiktor Tarapacki, a także Patryk Ciesielka, Mateusz Zdanowicz, Mateusz Widut, Paweł Typiak, Bartek Matla odpowiadał za transmisję wideo. Słyszymy się za tydzień. Cześć.
Gramy na maksa!